Dzisiaj mamy zielone święta, więc kazanie związane z zielonymi świętami. Kazanie w oparciu o pierwszy tekst, który dzisiaj był czytany, chociaż nie tak do końca, dlatego że chciałbym doczytać to, czego brakowało w tym czytaniu, czyli ostatnie kilka wierszy 10 rozdziału. Wydaje mi się, że właśnie w 10 rozdziale, 26 wierszu rozpoczyna się historia, która dalej jest kontynuowana na początku 11 rozdziału. Posłuchajcie. A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Hasarmeweta, Jeracha, Hedorama, Uzala, Diklę, Obala, Abimaela, Sabę, Ofira, Hawilę i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana, a siedziba ich sięgała od Meszy do Sefaru w górach wschodnich. To są synowie Sema, według ich plemion, języków, krajów i narodów. To są plemiona synów Noego, według rodów ich z narodu ich, według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, prosimy Cię o światło Twojego ducha, aby oświeciło nasze serca, abyśmy pojęli to słowo, które czytamy. Niech Twoje słowo stanie się naszym życiem i naszą mądrością, abyśmy my wzrastali w naszym podobieństwie do Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen. Kiedyś pewnie powiem kazanie w oparciu o imiona, które tu zostały wymienione, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chciałbym się skupić na wieży Babel, jednak przeczytałem ten ostatnie wiersze 10 rozdziału po to, żeby zwrócić Wam uwagę na to, kim byli budowniczowie wieży Babel. I zwrócić Waszą uwagę na to, iż ten 11 rozdział jest bardzo podobny do rozdziału 6, który opisuje upadek ludzi. Tam w 6 rozdziale też mamy. Z jednej strony pierwotnie pobożny ród Setytów. Set był jednym z synów Adama, który urodził się Adamowi, po tym jak Kain zabił Abla. A z drugiej strony bezbożny ród Kainitów. I upadek ludzkości, Jakbyście mogli mnie słuchać, to byłbym bardzo Wam wdzięczny. Upadek ludzkości, a w związku z tym również upadek całego świata, był spowodowany nie tym, iż źli Kainici zgrzeszyli. Upadek ludzkości był spowodowany tym, iż dobrzy Setyci zgrzeszyli. Nie? Dobrzy Setyci, ci, którzy pierwotnie byli pobożnymi, ci, których moglibyśmy według dzisiejszych naszych kategorii nazwać chrześcijan, zaczęli naśladować złych Kainitów, zaczęli naśladować, jak to się mówi, świat. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w 10 i 11 rozdziale. Tam Joktanici, którzy są Semitami, i tu musimy się cofnąć do historii, która wydarzyła się po potopie. Po potopie, jak pamiętacie, zasadził winnicę, zrobił sobie wino. Napił się wina, dokładnie w ten sposób, jaki my każdej niedzieli pijemy wina. I odpoczął. Odpoczął w doskonałym dziele Chrystusa. Ale w tym właśnie czasie, czyli innymi słowy, kiedy Kościół był zgromadzony na nabożeństwie, kiedy wielbił Boga i przyjmował Jego dobre dary, cieszył się owocami swojej pracy pobłogosławionej przez Boga, w tym czasie jeden z jego synów, nomen omen Ham, targnął się na Noego, na swojego ojca. Zabrał mu szatę, która oczywiście była symbolem władzy, jaką Bóg udzielił Noemu, władzy nad światem. Wtedy Noe przeklął Hama, a w szczególności Kanaana, syna Hama, i powiedział między innymi to, że to Semici, jako ci, którzy dochowali wierności Bogu i Noemu, będą rządzić światem, a ich sługami będą Hamici. Tutaj w budowie wieży Babel uczestniczą nie tylko Hamici, bo takim był Nimrod. Nie? Bardzo często jako budowniczego wieży Babel przedstawia się Nimroda. Jak pojedziecie kiedyś na Wawel i będziecie zwiedzać Zamek Królewski, to tam na jednym z arrasów jest właśnie przedstawiona ta historia. Nimrod jako myśliwy. Myśliwy bardzo podobny do Ezawa. Nie? Ezaw też był myśliwym. Ale nie tylko Nimrod był budowniczym miasta i wieży Babel. Nimrod był w stanie zbudować wieżę i miasto, miasto i wieżę Babel. Zbudował zresztą też Asyrię, miasto Asyria. Nie o własnych siłach, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że to właśnie Joktanici, którzy byli potomkami Sema, a więc pobożnym ludem, przyłączyli się do niego. Czyli sytuację mamy taką, iż to Kościół tak naprawdę, ci, którzy byli pobożni, przynajmniej z wyznania i z imienia, ci pomogli bezbożnemu Nimrodowi i jego ludziom, bezbożnym Chamitom, zbudować miasto i wieżę Babel. I rzeczywiście tak jest, że świat bezbożny żeruje na Kościele. Kościół czasami jest na tyle głupi, iż udziela swojej mocy i swojej mądrości światu po to, żeby świat mógł realizować swoje złe dzieła. Ale dzisiaj chciałbym przede wszystkim skupić się na właśnie tych dziełach. Jakich dzieł próbuje dokonać świat? Jakich dzieł powinien dokonać Kościół? Ale od początku. W pierwszej Mojżeszowej, w 10 rozdziale, 30 wierszu, czytamy, iż to właśnie potomkowie Joktana, prawnuka Sema, osiedlili się na wschodniej wyżynie. Później czytamy o tym, iż ci, którzy budowali miasto wieżą Babel, udali się jeszcze dalej na wschód. Nie znajdziecie tego w waszej Bibliach, znajdziecie to tylko i wyłącznie w tajnej Biblii, którą ja posiadam. Ale także w Biblii Lutra jest napisane, że oni udawali się na wschód. Nie szli ze wschodu na zachód, udawali się dalej na wschód. Jeśli znacie język hebrajski, to na pewno czytając ten tekst znajdziecie wyrażenie, które można tłumaczyć dwojako. I jako udawanie się w kierunku wschodnim, i jako przybywanie ze wschodu. Ale wydaje mi się, że ze względu na kontekst, ze względu na znaczenie i symbolikę w ogóle wschodniego kierunku i udawania się coraz dalej na wschód, powinniśmy to tłumaczyć jako właśnie na wschód, a nie ze wschodu. Pamiętacie, że Bóg wyrzucił Adama i Ewę na wschód od Edenu. Później Kain udał się jeszcze dalej na wschód od Edenu. Nie? Więc ten kierunek na wschód, przynajmniej w Piśmie Świętym, w historiach biblijnych, jest zawsze kierunkiem, który wskazuje na oddalanie się od Boga. Podobnie też Lot, gdy porzucił Kościół, goniąc za karierą, udał się na wschód. Na wschodzie była żyzna Dolina Jordanu, która obiecywała pieniądze i lekkie, łatwe życie. Udają się na wschód, nie? Co już ustanawia nam kontekst całej historii. Pokazuje, że no niestety chyba w przypadku przynajmniej Joktanitów, tej części potomków Sema, mamy do czynienia z odstępstwem, z odstępczym kościołem, który udzielił swojej mocy i swojej mądrości bezbożnym, buntownikom, tym, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Ta historia też nosi podobieństwa do historii potopu z innego względu. Ze względu na samo miasto i wieżę Babel. Ze względu na to, w jaki sposób one zostały zbudowane. Nie ja to odkryłem. Nie znam na tyle hebrajskiego. W zasadzie w ogóle nie znam hebrajski. Ale mamy książki. Nie? Dobre i mądre książki. Peter Leichhardt zasugerował, ja nie będę wam chyba tego dokładnie tłumaczył, bo pewnie i tak tego nie zapamiętacie, ale wykazał na liczne podobieństwa między z jednej strony Arką Noego, z drugiej strony koszykiem Mojżesza, a z trzeciej strony miastem i wieżą Babel. Jeśli między Arką Noego a koszykiem Mojżesza byśmy znaleźli jakieś podobieństwa, nie? Bo jedno i drugie pływało na wodzie, jedno i drugie służyło bezpiecznemu przeniesieniu kogoś, jakiegoś człowieka na drugą stronę wody, po to, żeby zapewnić nie tylko jemu, ale całemu światu również bezpieczeństwo i pokój i powodzenie. Ciekawe jest to, że nie tylko Arka Noego, koszyk był zbudowany w bardzo podobny sposób jak Arka. Był trochę mniejszy, nie? Tam miał się zmieścić tylko mały Mojżesz i wszystkie bakterie, które miał w sobie, nie? I nic innego. To był cały zwierzyniec, który z sobą zabrał na drugą stronę tych wód potopu, nie? Którymi dla niego były wody Nilu. Ale jedna i druga rzecz, to jest ciekawe, nie? Duch Święty nigdy nie rzuca słów na wiatr, Duch Święty nie mówi nam, nie podaje nam informacji tylko i wyłącznie po to, żeby były one tylko i wyłącznie ozdobnikami jakiejś opowieści. Mam nadzieję, że już niedługo dotrze do was nowa reformacja w Polsce, a tam bardzo ciekawy artykuł Jima Giordana właśnie na temat tego, w jaki sposób mamy czytać Biblię. On zwraca uwagę tam między innymi na to, iż nie powinniśmy popadać w grzech anachronizmu. Nie powinniśmy myśleć o starożytnych czasach tak, jakby to były współczesne czasy. Nie powinniśmy myśleć o tym, że Biblię pisano dokładnie w ten sam sposób, jak i dzisiaj pisze się blog. Nie? A często tak myślimy. Myślimy, że to jest dokładnie ten sam gatunek literacki i posługujemy się dokładnie tymi samymi chwytami literackimi. Na czym polega jedna z ważniejszych różnic między Pismem Świętym a blogiem? Blog zniesie wszystko i zniesie każdą ilość, zarówno mądrych, jak i głupich słów, zarówno treściwych słów, jak i ozdobników. W przypadku Pisma Świętego była inaczej. W tamtych czasach ludzie musieli albo zapamiętać to wszystko, albo spisać to wszystko, ale spisanie tego wszystkiego było bardzo trudne, choćby z tego względu, że nie mieli. Nie mieli drukarek, nie mieli pras drukarskich, nie mieli nawet papieru. Nie? Nie mieli pióra wiecznego. Musieli posługiwać się bardzo skomplikowanym procesem technologicznym, żeby w ogóle zapisać. Dlatego też z tego wynika to, iż każde słowo, które tu jest zawarte, również każde to imię, które dla nas wydaje się czarną magią, nie znajduje się w Piśmie Świętym bez powodu. Duch Święty nie marnował ani gardła, ani nie rzucał słów na wiatr, ani też nie marnował bardzo cennego papirusu, który wtedy był dość drogi. A zatem to, że arka z jednej strony nie tylko była zbudowana z drewna, ale też była uszczelniona, wiecie czym? Pamiętacie czym? Smołą. A wiecie czym był uszczelniony koszyk Mojżesza? Zgadnijcie. Smołą. Nie? Ciekawe. A wiecie, czego użyli budowniczowie miasta i wieży Babel? Do tego, żeby połączyć cegły, z którego zbudowali miasto i wieżę Babel? Smoły. Nie? Ciekawe. Bardzo ciekawe, ja bym powiedział. Bardzo ciekawe. Z drugiej strony, pomyślmy o tym, czym była Arka Mojżesza i czym była, nie, czym była Arka Noego i czym był koszyk Mojżesza. Jedno i drugie było Arką. Wiecie, w jaki sposób, jakie hebrajskie słowo jest użyte w oryginale na określenie koszyka, w którym Mojżesz przepłynął Nil? Wiecie, jakie słowo? Dokładnie to samo słowo, które jest użyte na określenie Arki Noego, czyli tebat. Zarówno Arka Noego była tebat, jak i koszyk Mojżesza było tebat. Więc ktoś, kto spisywał pierwszą Księgę Mojżeszową i drugą Księgę Mojżeszową, chciałabyśmy natychmiast dostrzegli połączenie i związek, bardzo ścisły związek między Arką Noego, a z drugiej strony koszykiem Mojżesza. I myślę, że chciałabyśmy też dostrzegli bardzo ścisły związek między Arką Noego, Tebat Noego i Tebat Mojżesza, jedno i drugie pociągnięte smołą po to, żeby było szczelne, trzymało się kupy i służyło swojemu celowi, czyli pływaniu na wodzie. A wieżą Babel, miastem i wieżą Babel, nie bez powodu dowiadujemy się, że używali oni smoły do tego, aby scalić to miasto, do tego, aby jego mury trzymały się kupy i wytrzymały każdy atak, który nastąpi z zewnątrz. I również miasto i wieża Babel miały służyć do tego, do czego miała służyć arka i koszyk. Miały zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy schronią się wewnątrz tego miasta. Mury miasta Babel były jak ściany zewnętrzne arki, jak koszyk Mojżesza. Właśnie do tego miasta zbudowanego w sposób symboliczny, tak jak arka, jak koszyk Mojżesza, mieli chronić się ludzie po to, żeby tam znaleźć bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, co było zagrożeniem. Co postrzegali jako zagrożenie. Zobaczcie, że coś bardzo podobnego mamy w przypadku budowy pierwszego w ogóle miasta na świecie. Henoch, miasta, które zbudował Kain i nazwał imieniem swojego syna Henoch. On również uciekł. Uciekł i zbudował miasto. Dlaczego zbudował miasto? Nie dlatego, że... Zbudował miasto dlatego, że się bał. Dlatego, żeby nie chciał, aby ktokolwiek znalazłszy go, zabił go za to, co on zrobił. Za morderstwo na jego niewinnym bracie. Miasto miało być dla niego kryjówką. Miało być dokładnie tym samym, czym arka dla Noego, czym koszyk dla Mojżesza. Mieszkańcy budowniczy i później mieszkańcy miasta i miasta Babel bali się czegoś podobnego. zbudowali to miasto ze względu na strach. Strach był ich główną motywacją. Skąd to wiemy? Z 11 rozdziału 4 wiersza. Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, i uczyńmy sobie imię. I tutaj jest motywacja ich podana. Dlaczego oni chcieli to zbudować? Abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Nie chcieli się rozproszyć po całej ziemi. Jeśli znacie odrobinę przynajmniej historię, mitologię, religię, filozofię starożytnych ludów, to zobaczycie, że to była główna moc, moment napędowy, który sprawiał, że ci ludzie, grzesznicy sami w sobie są leniwi. Nie? O tym mówi nam wyraźnie Księga Przypowieści. Ci ludzie, którzy ze swej natury są leniwi, jednak zmobilizowali się do jakiejś pracy, do wykonania czegoś, do zbudowania na przykład miasta i wieży, która sięgałaby nieba. Ich motywacją był strach. Strach przed światem. Poganie boją się świata. Poganie boją się zewnętrznego świata. Poganie boją się duchów, które zamieszkują wszędzie i wszystko. Poganie dlatego są ze swej natury, ze względu na swoją religię, ze względu na swój światopogląd, ludźmi, którzy są strachliwi, noszą wszystko, co może ich uchronić przed niebezpieczeństwem, które czyha w tym świecie. Jakieś talizmany, jakieś inne bzdurki, które mają ich uchronić przed złymi mocami, które są w świecie. Dlatego też poganie niezbyt chętnie udawali się w podróże dookoła świata, aby go podbić. Nie? Podboju świata dokonali chrześcijanie oraz poganie, którzy naśladowali chrześcijan i chrześcijańskie narody. Nie bez powodu to Kolumb odkrył Amerykę. Tak, wikingowie gdzieś tam kiedyś pierwsi przybyli do Ameryki, ale to inna historia. Chciałbym wskazać wam na pewne główne schematy, które rządzą historią świata, a także naszym życiem, jak myślę, potem wam to pokażę. A zatem miasto Babel i także wieża Babel były wyrazem strachu przed światem. Ci ludzie chcieli odizolować się od niebezpieczeństwa, które czyhało na zewnątrz, w świecie zewnętrznym. Nie chcieli się rozproszyć tak, jak Bóg tego chciał. Nie chcieli zanieść pobożnych schematów i zaprowadzić się w świecie. Nie chcieli zagospodarować całego świata. Nie chcieli napełnić świata Bożą chwałą, ale woleli skupić się w jednym miejscu, zbudować miasto, ponieważ miasto w ich mniemaniu miało im dostarczyć bezpieczeństwa przede wszystkim, a także powodzenia. Widzicie, dlatego że poganie są ze swej natury leniwi i strachliwi, nie? To jest w gruncie rzeczy, kto wie, czy nie główny element, który pozwala nam górować nad poganami. Gdybyśmy tylko zaczęli żyć, nie? W zgodzie z wiarą, której uczy nas Pismo Święte. My nie musimy się bać świata zewnętrznego. My wręcz jesteśmy posłani, aby zagospodarować cały świat, aby cały świat przemienić na Bożą chwałę, na podobieństwo ogrodu Eden. I nawet dzisiejsze święto, Dzień Zielonych Świąt, przypomina nam o tym. Nie, to właśnie od Dnia Zielonych Świąt Chrystus rozsyła ludzi na cały świat po to, aby tam nieśli nie tylko Ewangelię, która powie nam, w jaki sposób zbawić moją duszę i uciec z tej ziemi do nieba. Nie, to nie jest Ewangelia, którą głosimy. To jest Ewangelia o Królestwie Bożym, o chwale Bożej, która napełnia cały świat, a nie Ewangelia o tym, jak ja mam uciec z tego miejsca, którego mam tak bardzo dosyć. A zatem miasto i wieża Babel jest jeszcze jedną, kolejną arką, tylko że fałszywą arką. Arką, która ma zapewnić im zapewnić bezpieczeństwo budowniczym tego miasta, ale zapewnić bezpieczeństwo przed czym? Przed czym, czego tak naprawdę nie powinni się bać. Nie powinni bać się świata zewnętrznego. To nie znaczy, że świat zewnętrzny nie kryje w sobie zagrożeń żadnych. To nie znaczy, że jeśli ktoś został przez Boga powołany do tego, aby być górnikiem i federować na przodku, aniołowie będą go strzec i żadna skała nigdy na łeb mu nie spadnie. Nic podobnego. Prawdopodobnie dlatego, żeby go posłał, powołał, żeby był górnikiem i federował na przodku, właśnie w ten sposób zginie. Nie, Chrystus zginął, realizując swoje powołanie, które otrzymał od Ojca. Być może właśnie ta śmierć przez skałę, która spadnie mu na łeb, będzie świadectwem tego, że dokonał pracy, do której Bóg go powołał. My bardzo często myślimy o powołaniu w kategoriach pogańskich. Myślimy, że jak będziemy realizować, jeśli odkryjemy to prawdziwe powołanie, to do którego Bóg nas powołuje, i będziemy robić dokładnie to, co Bóg chce, że będziemy robić, to będziemy bezpieczni. Ale znów, to jest pogańskie myślenie. Kiedy Bóg powołuje nas do misji, to powołuje nas do niebezpiecznej misji. Nie tylko dlatego, że nawet przed upadkiem człowieka, nawet gdyby upadek nigdy nie miał miejsca, to także praca wymagałaby wysiłku. Także praca wymagałaby pracy i czasu, i namysłu, i mądrości, i zdobywania doświadczenia. Teraz po upadku musimy walczyć nie tylko z materią, która często jest oporna, ale musimy też walczyć z szatanem, nie? Który niszczy Boże schematy, zniechęca nas do pracy. Mówi, że tak naprawdę Ewangelią, którą powinniśmy uwierzyć, to jest buddyzm, albo jakieś Hare Krishna, albo coś podobnego. Powinniśmy zburzyć to wszystko, rozwalić to wszystko, przepraszam bardzo, słuchających mnie, i przez internet. I co zrobić? I zamieszkać na drzewach chyba. Kiedyś, jak z pastorem Pawłem Bartosikiem byłem na Woodstocku, przysłuchiwaliśmy się tam właśnie guru krishnowskiego, który tłumaczył, w jaki sposób prawdziwe szczęście polega na pozbyciu się tych wszystkich rzeczy, które są sztuczne, nienaturalne. Nie? Ale wiecie, w jaki sposób nauczał? Siedział w namiocie wyprodukowanym w fabryce. Siedział na dywanie, który też musiał być zrobiony na jakiejś maszynie. A najgorsze, co wskazywało na szczyt jego hipokryzji, było to, że używał mikrofonu i nagłośnienia, żeby ludzie go lepiej słyszeli. Ja nigdy nie widziałem drzewa, na którym wyrósłby namiot. Nigdy nie widziałem pola, na którym zbierano by dywany. Nie? Te rzeczy nie występują w naturze. Ale niemniej jednak, to jest duch pogański. Nie? Porzućmy to wszystko, bo to wszystko jest przejawem bezbożnego dążenia do posiadania nowych, coraz to nowych, lepszych rzeczy, które by ułatwiały nam życie. Internet też jest od diabła. A ci, którzy słuchają nabożeństwa przez internet, pewnie będą w piekle zamiast w niebie. Nie? To jest właśnie krishnowskie, pogańskie postrzeganie świata i zbawienia. Ale Bóg mówi, nie, zobaczcie, pierwszym, podstawowym, najważniejszym przykazaniem, jakie Bóg daje człowiekowi, to mówi idź. I dlatego też nabożeństwo w zasadzie powinno się kończyć słowem idź. Nie? I to jest zaznaczone również w naszej liturgii. Nie? Bóg rozsyła nas na samym końcu. Ja już nie pamiętam, jak to dokładnie jest po łacinie, nigdy nie byłem rzymskim katolikiem, ale właśnie te słowa, które kończą mszę łacińską, niektóre u nas często są tłumaczone, idźcie, ofiara jest spełniona, nie? Tak naprawdę oznacza idźcie, nie? Idźcie w świat, dlatego że to wszystko, co dokonało się tu i teraz na nabożeństwie, służy temu, abyście szli w świat i tam przemieniali świat z chwały w chwałę. Nie siedzieli w kościele, nie spędzili całego waszego życia w kościele. W kościele macie spędzić jeden dzień w tygodniu, a przed resztą waszego życia macie być w świecie i tam zaprowadzić te porządki, których tu się nauczyliście. Budowniczowie wieży Babel stwierdzili, że będzie ona sięgała nieba. Nie, to też jest częste nieporozumienie. Nie chodziło o to, bardzo często jak zobaczycie obrazy, na przykład Brigla czy Broigla, wieża Babel, to widzicie taką potężną piramidę, która rzeczywiście już w chmurach ginie. Tak jakby ta wieża, którą oni budowali, miała być jakimś wieżowcem, drapaczem chmur. I w ten sposób myśleli, że sięgną, nie? Za chmurami mieszka Bóg. Nie, tak nie jest. Czyli ci ludzie nie byli aż tak głupi. Nie byli aż tak głupi ze względu na to, że korzystali z wiedzy, której dostarczyli im właśnie pobożni, ale odstępczy i oktanici. Na tamtych terenach, Babilonii, dzisiejszy to jest Irak, często spotykano świątynie, które przypominały rzeczywiście piramidy. Nie, ale nie chodziło o to, żeby sięgnąć nieba tymi piramidami. Ci ludzie nie byli aż tak głupi. Te piramidy nazywały się Esagil. I co znaczy w naszym języku dom, którego szczyt wznosi się wysoko. A więc najprawdopodobniej dokładnie to, o czym czytamy w 11 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Wieża, która sięga nieba, to dom, którego szczyt wznosi się wysoko. W Babilonie stała, nie mam zielonego pojęcia, czy do tej pory stoi, ale stała kiedyś świątynia Boga Marduka, która właśnie to imię nosiło. Ta wieża Babel miała budowniczym jej budowniczym służyć nie tylko i wyłącznie za jakiś punkt orientacyjny, być nie tylko i wyłącznie jakąś latarnią morską, która by pozwoliła mi znaleźć drogę do miasta na wypadek jakiegoś zagrożenia, ale miała przede wszystkim zabezpieczyć byt i pomyślność mieszkańców miasta. Co najmniej w takim samym stopniu, a może nawet w większym stopniu niż jego mury. Musimy pamiętać o tym, czym były starożytne świątynie i w jaki sposób poganie traktowali religię. Starożytne świątynie były nie tylko miejscem odprawiania jakiegoś kultu i tak dalej. Zresztą pamiętajmy, czym był kult dla pogan i czym wciąż jest kult dla pogan. Poganie traktują kult w sposób bardzo okultystyczny. Nie? To są wszystko czynności, które mają im pozwolić na manipulowanie bogów albo też sił natury. Zresztą to właśnie ze świątyni wyrósł późniejszy uniwersytet. Nie do końca, pogański uniwersytet. Dlatego, że to świątynie stały się bardzo wcześnie też miejscami, w których kapłani zaczęli badać siły natury. Byli pierwszymi naukowcami po to, aby móc zapanować nad naturą. Pomyślmy o starożytnym Egipcie. Tam właśnie kapłani i świątynie byli jednocześnie naukowcami i uniwersytetami. A zatem ta wieża miała na celu zapewnić im nie tylko wiedzę na temat świata, w którym żyli, ale też środki, które pozwalałyby im kontrolować ten świat, zapanować w Egipcie na przykład nad Nilem. Nie? Po to wszystko, żeby być bezpiecznym. Po to wszystko, żeby następna tama, czy wał, jaki zostanie zbudowany na Kozanowie, wytrzymał. Nie? Nasi kapłani niestety nie zdali egzaminu. Reakcja Boga na działania budowniczych miasta i wieży Babel. Aha, mówię wam o tej wieży, o świątyni, o tym wymiarze religijnym tego przedsięwzięcia, ze względu na to, że on się później też pojawi, wróci jeszcze do nas za chwilę, kiedy będzie mówić o pomieszaniu i poplątaniu języka i słów. Reakcja Boga na działania budowniczych miasta i wieży Babel powinna dać nam do myślenia. Czytamy: Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Często te słowa są traktowane w sposób, jakby były słowami ironicznymi. Nie, oto dzieci siedzą w piaskownicy, budują jakieś tam zamki z piasku, myślą, że one sięgną nieba. I Bóg musi zejść na dół, aby zobaczyć to, co rzekomo ma sięgać nieba, nie? I przebijać sklepienie niebieskie. Wydaje mi się, że nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Po pierwsze, pamiętamy o tym, że Esagil, dom, którego szczyty sięgają wysoko, miał sięgać nieba w sposób symboliczny, nie? A nie dosłowny. Nie miał być żadnym drapaczem chmur. Miał jednak być czymś, co pozwoli im manipulować. Z jednej strony niebiosami, bogami, siłami, które w ich mniemaniu rządziły światem, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, z czasem miały się przerodzić w uniwersytety, które miały dostarczyć wiedzy na temat świata, na temat przyrody, po to, by lepiej nią manipulować. W języku oryginalnym, Babilon oznacza nic innego jak bramę nieba albo też bramę Boga. A więc wieża Babel jako świątynia miała służyć, nie? Temu, by oni mieli dostęp do bogów i żeby byli w stanie manipulować bogami. I w tym sensie miała... zostawmy to. Myślę więc, że powinniśmy poważnie traktować słowa Boga. Nie? Poważnie traktować słowa Boga, dlatego że ten centralny ośrodek kultu, ta centralna świątynia rzeczywiście miała sprawić, by ludzie byli w stanie zrobić jeszcze większe rzeczy niż miasto, budowa miasta i wieży Babel. Miała im dostarczyć jednego, spójnego i przede wszystkim wspólnego światopoglądu, jednej wspólnej i wspólnej religii. Dlaczego to jest takie ważne? To jest takie ważne ze względu na następne słowa o pomieszaniu języków i słów. Myślę, że my bardzo często powierzchownie czytamy ten fragment, tę historię, tak jakby rzeczywiście chodziło to tylko i wyłącznie o różne słowa i różne języki, którymi później ludzie się zaczęli komunikować między sobą. Zobaczcie, że tego typu odczytywanie historii wieży Babel prowadzi też do bardzo dziwnych koncepcji na temat tego, co może znów ponownie zjednoczyć ludzkość. Nie? I stąd też język Esperanto, wymyślony przez Zamenhofa, białostoczanina chyba, tak? Nie, Zamenhof wymyślił, że jeśli ludzie zaczną mówić jednym wspólnym językiem, to znów cała ludzkość będzie w stanie się zjednoczyć i dokonać wielkich dzieł. Podobnie dzisiaj niektórzy zwolennicy Unii Europejskiej mówią, że nie tyle angielski, ale łacina powinna być językiem, którym wszyscy ludzie zaczną się posługiwać w Unii Europejskiej, dlatego że to pozwoli nam się jeszcze lepiej komunikować, w zasadzie doskonale komunikować. Nie będzie już między nami żadnych nieporozumień. Łacina jest w tym celu do tego bardzo przydatna, ze względu na to, że jest to bardzo precyzyjny język, nie? W którym wszystkie słowa są jak najprecyzyjnie zdefiniowane, więc jak posłużymy się jakimś słowem, to już nie będzie żadnych nieporozumień. Nie będzie problemów w komunikacji, nie będzie już więcej filmów w stylu Między wierszami albo Babel, dlatego że każdy jak coś powie, to druga osoba doskonale zrozumie nie tylko znaczenie słów, ale też intencje, z jaką zostały wypowiedziane. Nie tak jakby rzeczywiście język był głównym problemem. Ale co najmniej od czasów ojca postmodernizmu, niejakiego Jacques'a Derrida, czy Derridy, wiemy o tym, że język nie jest tak naprawdę problemem. Nie możemy się posługiwać dokładnie tym samym językiem, dokładnie tymi samymi słowami, a i tak siebie nie rozumieć. Nie język jest problemem, ale światopogląd, który on wyraża. Tam, gdzie brak jest wspólnego światopoglądu, tam, gdzie brak jest wspólnej religii, tam, gdzie brak jest wspólnego systemu wartości, tam te same słowa i te same struktury gramatyczne na nic się nie zdadzą. Nie to jest problem. Problem języka nie jest głównym problemem, który mówi nam historia wieży Babel. Tego dowiadujemy się również z dziejów apostolskich, z fragmentu, który dzisiaj przeczytaliśmy. Oczywiście zesłanie Ducha Świętego, dzień zesłania Ducha Świętego nie bez przyczyny łączy się z wydarzeniami spod wieży Babel. I tu występują języki, i tu widzimy narody. Z jednej strony narody rozproszone, rzekomo z powodu pomieszania ich języków. Z drugiej strony mamy narody zjednoczone, prawdziwe zjednoczone narody, które w jakiś sposób się zjednoczyły. Czy w ten sposób, że zaczęli mówić jednym językiem, czy w ten sposób, że wszyscy zaczęli się posługiwać greką albo hebrajskim? Bynajmniej. Widzimy tam narody zjednoczone, które mówią wszystkimi językami świata, a jednak są je zjednoczone, tak jak poganie nigdy nie mogą być zjednoczeni. Ze względu na wspólną wiarę, ze względu na wspólną religię, ze względu na wspólny system wartości, wspólne cele dążenia, pragnienia i marzenia. A tym głównym ich marzeniem oczywiście jest marzenie o pełni Królestwa Bożego. By pokrzyżować plany zbuntowanych ludzi, Bóg postanowił zniszczyć ich jedność i jednomyślność. W jaki sposób to zrobił? My niestety w naszych Bibliach czytamy, że Bóg zrobił coś takiego. Siódmy wiersz. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. A wcześniej czytaliśmy o tym, iż cała w pierwszym wierszu, iż cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Znów problem z tłumaczeniem. Także tak, przyznaję, do pewnego stopnia język, precyzja języka, struktury gramatyczne są ważne. Nie? Jeśli będziemy nie dbali w posługiwaniu się językiem, to nie pomoże nam w porozumieniu. Ale z drugiej strony, tu chodzi nie tylko i wyłącznie o język, dlatego że tutaj Bóg mówi o tym, że ludzie mieli wspólną wargę i wspólne słowa. Jak czytaliście pradawnych świętych, to mam nadzieję, że pamiętacie cały wywód, który tam Jim Jordan przedstawia, tłumacząc nam to, iż wspólna warga i wspólne słowa odnoszą się do dwóch różnych rzeczy, nie są synonimami. Wspólne słowa to jest wspólny język. Nie? I tak to jest tu przetłumaczone. Wspólne słowa. My posługujemy się tymi samymi słowami, polskimi słowami, posługujemy się tą samą gramatyką, co rzeczywiście pomaga w komunikacji. Chociaż Czasami łatwiej się dogadać z Amerykaninem niż z Polakiem. Nie? Dlaczego? Jeśli Amerykanin jest pobożnym chrześcijaninem, a Polak jest bezbożnym chrześcijaninem, to łatwiej nam będzie dogadać się z Amerykaninem. Nawet jeśli nasza znajomość angielskiego jest o wiele słabsza niż znajomość polskiego, ze względu na to, że nie język jest głównym problemem. Głównym problemem jest warga. Warga. I rzeczywiście to słowo dosłownie tu występuje. Warga albo usta. Dwie wargi to jedno usta, tak? Chyba. Jakoś tak Marianka by nam powiedziała to, czy tak jest. Jedna warga, czyli wspólne usta, które w Piśmie Świętym bardzo często, jeśli nie tylko i wyłącznie, występują w powiązaniu z religią, w kontekście religijnym. I tak na przykład w Księdze Sofoniasza 3:9 czytamy: przeto jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mi jednomyślnie. Zobaczcie, co jest warunkiem jednomyślnego, zwróćcie uwagę, chwalenia Pana Boga. Czyste wargi. Nie znajomość języka hebrajskiego, greckiego, łaciny czy jakiegoś jeszcze innego, ale czyste wargi. W Księdze Izajasza 6:5 czytamy: i rzekłem, biada mi, to jest Izajasz, który znalazł się w świątyni, w miejscu na świętym, gdzie nie powinien był się znaleźć, i zobaczył chwałę Bożą, samego Boga, i mówi: biada mi, zginąłem. Dlaczego zginąłem? Bo jestem człowiekiem, który mówi w niewłaściwym języku, tak? Przed Soborem Watykańskim II katolik mógłby tak powiedzieć, gdyby ksiądz chciał odprawiać mszę, nie w języku łacińskim, to powiedział: o, Bóg nas nie wysłucha, bo nie zwracam się do Niego w języku świętym, którym jest łacina. Albo do niedawna, czy wciąż w wielu prawosławnych kościołach, nie? Ktoś by powiedział: o, jeśli będziemy do Boga przemawiać w języku starocerkiewno-słowiańskim, to Bóg lepiej nas zrozumie. Nasze słowa szybciej dotrą do nieba, niż jeśli będziemy zwracać się w jakimś barbarzyńskim języku polskim. Ale nie. Izajasz mówi: biada mi, zginąłem, dlatego że jestem człowiekiem nieczystych warg. Innymi słowy, nieczystych ust. I mieszkam pośród ludzi nieczystych warg, a moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Warga w tym kontekście symbolizuje właściwy stosunek do Boga, właściwy sposób zbliżania się do Boga, a więc to, co dzisiaj byśmy nazwali ogólnie rzecz biorąc właściwą, prawdziwą religią. Czyste wargi są warunkiem, czyli właściwa, prawdziwa religia jest warunkiem prawdziwej jednomyślności, jednomyślności, której Bóg pragnie. Jednomyślność bierze się, innymi słowami, z właściwego wzywania Boga w gronie Bożego ludu, z właściwego sposobu zbliżania się do Boga. To z kolei znaczy, że Babilończycy byli z góry skazani na porażkę. Babilończycy, ci pogańscy budowniczowie miasta i wieży Babel, dlatego że dokładnie tego im brakowało. Nie, oni mieli wspólną religię, ale nie mieli prawdziwej religii. Nie zbliżali się do Boga tak, jak Bogu jest to miłe, ale próbowali manipulować Boga w sposób, który jest mu jak najbardziej niemiły. Brakowało im więc od samego początku czynnika, który mógłby zapewnić im trwałą jednomyślność. Dlatego też byli w stanie zbudować i miasto, i wieżę Babel, rzeczy same w sobie godne podziwu, i niezwykłe, i niesamowite. Dzięki komu? Dzięki Joktanitom. Nie? Tym chrześcijanom, którzy porzucili Kościół, wciąż jednak żyli i postępowali w zgodzie z chrześcijańskimi, z pobożnymi schematami. To zaś znaczy, że pomieszanie wargi, czyli zniszczenie tej religijnej, ideologicznej jedności, było kluczowe w pokrzyżowaniu planów budowniczych wieży Babel. Pomieszanie języków, czyli utrudnienie, o ile nie umożliwienie komunikacji, trzeba w tym kontekście rozumieć nie jako główny czynnik nieporozumień między ludźmi. Nie kłócimy się dlatego, że mówimy różnymi językami. Kłócimy się dlatego, że dzielą nas różnice światopoglądowe. Dzielą nas różnice w określeniu tego, co jest dobre, słuszne i godne pożądania, i też różnice w określeniu tego, w jaki sposób mamy to osiągnąć. W tym kontekście oczywiście nie dziwi to, iż w kontekście pomieszania religii, światopoglądów i języków. Nie dziwi to, że w Biblii Babilon nazywa się Babel. Wiecie, co oznacza hebrajskie słowo Babel? Pomieszanie. Po prostu pomieszanie. po angielsku to była konfuzja. Oczywiście o kwestiach lingwistycznych moglibyśmy dużo więcej mówić. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, nie? W jaki sposób język łączy się z religią, łączy się ze światopoglądem, ale nie ma na to tutaj czasu za bardzo. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze raz na to, co było głównym pragnieniem, co było główną motywacją budowniczych wieży Babel. Strach przed światem, niechęć do spełnienia tego pierwszego i podstawowego przykazania, jakie Bóg nam dał. Oni nie chcieli iść w świat. Nie chcieli być kim? Nie chcieli być prawdziwymi badaczami, nie chcieli być prawdziwymi odkrywcami, nie chcieli być Kolumbami, nie chcieli być prawdziwymi naukowcami, nie chcieli też być prawdziwymi przedsiębiorcami, nie chcieli być prawdziwymi handlowcami. Woleli być kim? Zbudowali sobie dom, w którym myśleli, że będą się cieszyć szczęściem do końca swojego życia. Woleli być domatorami. Nie, to było ich pragnienie, to była ich wizja szczęścia i błogostanu. Chcieli się cieszyć swoją małą stabilizacją i bronić swój stan posiadania. Każda zmiana była dla nich zagrożeniem. Oczywiście świat zewnętrzny był pełen rzeczy, których oni nie znali i pełen rzeczy, które non-stop się zmieniały. Byli w gruncie rzeczy jak ten człowiek z przypowieści Jezusa, który ze strachu zakopał talent do ziemi, zamiast go pomnażać. Widzicie, to też pokazuje nam, jak bardzo wiele Pismo Święte ma nam do powiedzenia na temat ekonomii. Nie staniemy się bogaci. Po pierwsze, mamy chcieć być bogaci. Nie, chrześcijanin, który nie chce być bogaty, jest chrześcijanin, który mówi: a Panie Boże, ja nie chcę Twojego talentu, nie? Bo jak dasz mi talent, to ja wiem, że to się źle dla mnie skończy. Albo przyjdziesz za jakiś czas i jak się dowiesz, że go nie pomnożyłem, to mnie zbesztasz. Albo też jak przyjdzie za jakiś czas i okaże się, że go pomnożyłem, to okaże się, że przypłaciłem to zdrowiem. Nie, nie chcemy. Nie chcemy. Bo to jest zbyt wielka niewygoda dla nas tak naprawdę. Nie tylko nieodpowiedzialność, ale niewygoda. Wolimy. Wolimy raczej żyć w zgodzie z naturą. Nie? Wolimy raczej wycofać się. Wolimy szukać ucieczki i w ten sposób traktujemy Kościół jako miejsce, w którym jesteśmy w stanie się schronić przed tym, co dzieje się na co dzień. I w pewnym sensie rzeczywiście tak jest. Nie, o tym świadczy stół, wokół którego, teoretycznie wokół którego się zgromadziliśmy. Stół, który pozwala nam się cieszyć, nie? I odpocząć, i odsapnąć przez chwilę, i się odstresować. Odstresować się po kazaniu. Nie? Kazanie zwykle jest stresujące i powinno być trochę nas stresujące. Ale zobaczcie, że nawet przy tym stole, gdy zasiadamy przy tym stole, to nie oznacza on w żaden sposób ucieczki od świata i ucieczki od naszej codzienności. Zobaczcie, że gdyby nie było naszej codzienności, gdyby nie było stresu, z którym musimy żyć od poniedziałku do soboty, nie byłoby na tym stole niczego. Nie byłoby w ogóle tego stołu. Nie byłoby ani chleba, nie byłoby ani wina, nie byłoby tych pięknych obrusów i tak dalej. Nie byłoby nawet tego koszyka, nie byłoby tej nagrywarki, niczego by nie było. Gdyby nie stres, z którym musimy żyć od poniedziałku do soboty. Nie? Bylibyśmy jak ten Hare Krishnowiec, którego marzeniem byłoby rozebranie się z wszystkiego i ganianie nago po lesie. Nie? To jest szczyt szczęścia. My jednak, to nie jest naszym ideałem. Nie powinniśmy do tego dążyć. Nie? Powinniśmy być raczej tymi, jakich stworzył nas Bóg i do czego stworzył nas Bóg. A Bóg, oczywiście powinniśmy pamiętać o różnicach między mężczyznami, kobietami. Nie, każda z płci w inny sposób, inaczej uczestniczy w realizacji mandatu kulturowego, czyli tego pierwszego przykazania Bożego. O tym dużo pisał Jim Jordan, Jeff Myers, ich artykuły w Reformacji na temat męża i żony, kapłaństwa kobiet. To wszystko tam znajdziecie, nie? O tym powinniśmy pamiętać, ale musimy pamiętać o tym, że człowiek pobożny to jest przede wszystkim człowiek przedsiębiorczy. Że Duch Święty jest duchem przedsiębiorczości, a nie duchem wycofania się i wyluzowania się i odpłynięcia do nirwany. Nie? To z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. To jest grzech budowniczych wieży i miasta Babel. Nie? Oni niczego tak bardzo nie pragnęli, jak błogostanu, jak cichego i spokojnego życia. Podczas gdy mieli być odkrywcami, przedsiębiorcami, a nawet handlowcami. Nie? Tak często wieszamy psy na handlowcach. Ci źli handlowcy nie zarabiają. Nie? To wy róbcie rzeczy nie zarabiając. Nie? Idźcie do pracy nie zarabiając. Bez handlowców, bez ludzi. Mój kolega z liceum w pewnym sensie jest handlowcem. Jest kapitanem statku, pływa po całym świecie. Pół roku, nie. 4 miesięcy pod rząd go nie ma w domu. Jego rodzina cierpi z tego powodu. Jego żona cierpi. Jego synowie cierpią. Ma synów w wieku nastoletnim. Widzi, że za każdym razem, gdy po 4 miesiącach wraca do domu, nie? Przeżywa prawdziwy dramat. On i jego rodzina. Przez 4 miesiące bardzo łatwo jest się odzwyczaić od siebie. A życie na statku jest kompletnie innym życiem niż życie w domu, w rodzinie. Nie? Na nowo muszą się wszystkiego uczyć. On widzi, jak wiele problemów jest związanych właśnie z jego nieobecnością. I jakiś naiwny chrześcijanin mógł przyjść do takiego człowieka i powiedzieć: słuchaj, byłem ostatnio, robiłem zakupy w Biedronce i widziałem ogłoszenie, że szukają kasjerów za 1500 zł. Nie, no to nie jest dużo, ale jakoś przeżyjecie. Nie? Twoja żona też pójdzie na drugą kasę, będziecie się mogli zmieniać zmianami, tak żeby każdy z was mógł się zajmować dziećmi w domu. 3000 na 4-osobową rodzinę to jest powyżej minimum socjalnego. Nie? Jakoś dacie sobie radę, zwłaszcza w jakimś małym miasteczku. Nie. Kto wtedy przywiózłby nam nasze laptopy z Chin? Powiedzcie mi. Nie? Kto zaopatrzyłby nas w te wszystkie rzeczy, które tak kochamy i bez których nie bylibyśmy w stanie żyć? Te wszystkie dobre rzeczy, które pozwalają nam budować i szerzyć Królestwo Niebieskie. Nie choćby w ten sposób, że 4 czy 5 innych osób jest w stanie w tej chwili uczestniczyć w tym nabożeństwie, choć ich tutaj nie ma. Uczestniczyć w sposób jak najbardziej autentyczny. Ja bym powiedział, że ten człowiek, który bardzo rzadko chodzi do kościoła, chociaż wydaje mi się, że ktoś mówi w głębi serca jest chrześcijaninem, wykonuje służbę dla Królestwa Bożego. Nie, i ta rozłąka i ta cena, którą płaci ze względu na jego nieobecność w domu, też przyczynia się do budowania Królestwa. Też jest ofiarą, jaką on składa na ołtarzu Bożego Królestwa. A zatem zadowolenie z tego, co mamy, wdzięczność za to, co mamy, wcale nie znaczy, że wolno nam, a nawet nie powinniśmy pragnąć rzeczy większej i wielkich. Że przede wszystkim, tego wszystkiego, co zbliża nas do Królestwa Bożego, co pozwala nam wypełnić ten pierwszy i najważniejszy nakaz, jaki Bóg nam dał, którego to Królestwa Bożego nie powinniśmy utożsamiać z życiem w zgodzie z naturą, nie rozumianym w ten sposób, jak to rozumieją krysznowcy czy hipisi. Czy też życie utożsamić z tym, co aktualne, co teraz, co tu i teraz mamy. Także jeśli w ten sposób będziemy postrzegać Królestwo Boże, by bronić stan zastany, to będzie to oznaczać, że w żaden sposób się nie rozwiniemy, niczego nie pomnożymy, zakopiemy talenty, które Bóg nam dał. Gdy poczynimy takie fałszywe utożsamienie Królestwa Bożego z życiem w zgodzie z naturą, czy też z matką natury, albo z obroną tego, co mamy, naszej własnej małej stabilizacji, to skutek będzie taki, iż się rozleniwimy. Nasze życie stanie się bezowocne. I może nie nabawimy się wrzodów z powodu stresów pracy, ale nabawimy się w końcu frustracji z powodu bezowocnego życia. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty przyprowadzasz nas do Kościoła po to, abyśmy mogli cieszyć się owocami błogosławionej przez Ciebie pracy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że nie musimy stawać przed Tobą z pustymi rękoma. Wyznajemy, że tak, zbawiłeś nas z łaski i wtedy nie byliśmy w stanie Tobie nic ofiarować, a tylko przyjąć to, co nam dałeś, drogocenną krew Chrystusa. A teraz cieszymy się za to, że ze względu na tę samą łaskę możemy stanąć dziś przed Tobą z tymi oto darami, z tym chlebem, z tym winem, z dziesięcinami, jakie dzisiaj Tobie damy. Dziękujemy Ci za to, że błogosławiłeś naszą pracę. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy pomnożyć te wszystkie talenty, które włożyłeś w nasze dłonie. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś uwalniał nas od lęku przed światem zewnętrznym. Prosimy Cię o to, abyśmy nie byli jak poganie, którzy boją się wyjść z domu, ale abyśmy byli dokładnie tacy jak Noe, byli tacy jak Dawid, byli przede wszystkim tacy jak Jezus Chrystus, jak apostoł Paweł. Abyśmy w posłuszeństwie i w ufności Tobie szli do tego świata, głosząc Ewangelię o Twoim Królestwie i w ten sposób ją służyli. Prosimy Cię, błogosław naszą codzienną pracę, prosimy Cię, błogosław nasz codzienny stres, prosimy Cię, błogosław nasze wrzody, po to, abyśmy mogli być ludźmi, którzy wydają owoc prawości i sprawiedliwości. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.